podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja się nazywam Adam, jest ze mną Maciek.
Cześć, dzień dobry.
A partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja Esports World Cup. I dzisiaj będziemy zasadniczo rozmawiali o dwóch tematach, głównych tematach, o GTA i o The Game Awards. Ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze krótka informacja taka organizacyjna. To jest ostatni przegląd tygodnia, który puszczamy na YouTube'owym, bo nie dotyczy to innych platform, na YouTube'owym kanale gryonline.pl. Dlaczego? Dlatego, że w grudniu reorganizujemy trochę sposób pracy między innymi i będziemy puszczali wszystkie te rzeczy, które robimy, jako redakcja Gry Online, będziemy puszczali od teraz na kanale TV Gry Plus. W związku z tym następny przegląd tygodnia będziecie mogli zobaczyć na YouTubie, na kanale TV Gry Plus, o czym jeszcze będziemy przypominać w mediach społecznościowych i w różnych innych miejscach, więc to tyle, jeśli chodzi o ten moment organizacyjny, krótki. A znaczy ciekawsze od tego, gdzie będziemy puszczać na YouTubie odcinki, jest, o czym będziemy rozmawiać i zaczniemy chyba co? Od GTA, nie?
Zacznijmy od GTA. Jeden z dwóch powodów w tym tygodniu, przez który się nie wysypiam i chodzę spać późno.
Masz na myśli, że przez półtora minutowy trailer nie mogłeś spać?
Tak? No niestety, zawsze taki półtora minutowy trailer do tak znanej gry powoduje, że w pracy się robi bardzo dużo.
No tak, to fakt. Bo jakby dodatkowo jeszcze to był ten aspekt, może dla większości osób mało znaczący, ale dla nas akurat bolesny, że trailer wyciekł. To znaczy, tam chyba było wyciekł trailera. W związku z tym Rockstar chyba o drugiej w nocy, czy o pierwszej w nocy, jakoś tak, w każdym razie po północy grubo, ten trailer opublikował. Wstępnie on miał polecieć o 14 albo 15, jakoś tak, w każdym razie po południu. A wylądował w środku nocy.
Tak.
Więc trzeba było od rana, albo jeszcze jeśli ktoś był na nogach, coś zacząć robić z tym trailerem, przygotować jakieś materiały.
Rockstar to ma strasznego pecha z tymi wyciekami, ale najbardziej spodobał mi się ten wyciek parę dni wcześniej z tym chłopakiem, synem jakiegoś dewa, który zamieścił jakby fragment, tak, trailera w sieci.
To nawet chyba nie był fragment trailera, tak.
Czy to było zdjęcie?
Nie, to był fragment jakby buildu gry, wiesz? To znaczy tam po prostu była zawieszona bardzo wysoko nad miastem kamera, którą ta osoba kręciła rozglądając się, więc to nie był fragment trailera, to był raczej, jeśli rzeczywiście było to GTA 6, bo pewnie teraz by można to już więcej przeanalizować, no ale to był tak jak ten wyciek pierwszy, czyli sprzed tam roku, kiedy wyciekły pliki jakby z tego wczesnego procesu produkcyjnego, no to jakby coś podobnego na tej zasadzie, więc coś takiego to
ale
było.
Ale zastanawiam się bardziej, wiesz co, interesuje mnie, jakie smary dostał ten chłopak, jak tato wrócił z pracy.
No jeśli to rzeczywiście był wyciek, tak, no to są bardzo poważne sprawy, bo to mogą być ogromne odszkodowania.
Oj, tak.
I to mogą być takie pogrążające wręcz odszkodowania, jeśli chodzi o kasę, więc nie jest to warte w każdym razie tych 5 minut popularności, czy tam bycia gwiazdą w internecie, więc nie polecamy wam spoilerować GTA 6 w każdym razie. Jeżeli macie taką możliwość, to raczej nie róbcie tego. Bo są to duże konsekwencje, można ponieść jakby, więc... Ale trailer, tak. W ogóle trailer ma w sobie coś takiego, ten GTA, że mogę go oglądać 5 razy pod rząd i mi się nie nudzi. W sensie, to nie to chodzi, że jestem przehypowany, bo ja totalnie nie jestem przehypowany na GTA. To znaczy, to jest seria, którą doceniam, ale w której jakoś nigdy nie trafiła do mojego serca.
Idealnie, ja mam to samo. Zresztą wiesz o tym, grałem w GTA 5 wielokrotnie, nigdy nie skończyłem, gdzieś tam odpadam za
ja tak
połową.
Samo.
Po prostu w pewnym momencie już się nudzę tą formułą, chociaż bardzo doceniam bohaterów, te historie, które mają. Tak,
sposób realizacji, te pomysły, które są naprawdę
dialogi
fajne.
Dialogi przecież.
Tak?
No.
To często było tak, zresztą GTA 5 jak wyszło, no to wtedy też było jedną z tych gier, które szokowały, że można opowiadać historię jak z dobrego serialu, ale w grze wideo. I to było super, ale tak właśnie, więc jakby przehypowany nie jestem totalnie, a mimo tego strasznie mi się podobał ten trailer. Jego dynamika, piosenka, o której jeszcze coś tam powiemy, pewnie. W każdym razie sposób jakby montażu powoduje, że to się po prostu bardzo dobrze ogląda, a ja generalnie nie jestem jakby w ogóle fanem trailerów, więc może to jest trochę hype,
ale
nie wiem.
Ale jak możesz nie być... Ojej, ja jestem ogromnym fanem trailerów. Uwielbiam się hypować. Jest to jakieś tam zawsze minutowy,
znaczy ja
dwuminutowe święto.
Ja się bardzo hypuję, ale inaczej. Czasami oglądam, to zależy też, no bo wiadomo, w kontekście pracy, w jaką wykonuję, no to wiele trailerów oglądam, ale jeśli na przykład chodzi o filmy czy seriale, to wolę nie oglądać traileru filmu, na który pójdę, bo wolę wiedzieć jak najmniej, Wiesz, jak czasem trailery potrafią ci w połowie filmu zaspoilerować. Na
Albo
zasadzie...
zmieniają charakter w ogóle. Myślisz, że idziesz na komedię, a tu się okazuje horror, bo trailer tak to przedstawia.
Okej, okay, no to widzisz, no to jakby tak. Więc ja wolę się nastawiać w ogóle. Jeśli mogę, to nie czytam tego, co jest napisane z tyłu na książkach, co się nazywa blurb. Więc nie czytam blurbów, bo tam też potrafią ci napisać, o, jak wyruszą w podróż kosmiczną i jesteś w połowie książki, jeszcze nie wyruszyli. Już wiesz, że to zrobią i to jest trochę takie, a tak to bym nie wiedział. Może im to wyjdzie, może im to nie wyjdzie. Więc jakby wolę nie czytać i być zaskoczony tym, co twórca chciał mi pokazać. Więc jakby ani jako fan trailerów, ani jako fan wielki GTA, mimo wszystko strasznie mi się to podoba.
No wiesz co, ja nie wiem, ja uwielbiam sobie to, zawsze siadam przy komputerze, puszczam ten trailer, zakładam słuchawki, nie ten w ogóle, jakikolwiek trailer i na tej podstawie lubię się po prostu przez chwilę pohypować. Oczywiście często potem się okazuje, że moje wyobrażenia były być może zbyt wysokie, no bo trailery, wiadomo, to tam nie pokazuje się prawdy, to się jest tak skomponowane, żeby cię jak najbardziej właśnie nahypować, tak, zaszokować, jakby pobudzić twoją wyobraźnię. Nie ma tam absolutnie prawdy. To jest dosłownie jakby kawałek filmiku, który został spreparowany po to, żeby cię oszukać. Więc jakby, no ale tak, no, nabieram się na to. Po to między innymi przecież oglądamy też The Game Awards, o którym później będziemy rozmawiać.
No właśnie tak pomyślałem sobie, że w pewnym sensie mówimy o trailerach, a ten temat wróci jeszcze właśnie. Ale tak, wrócimy do niego. Więc... Więc tak, trailer jest super. Siadasz sobie, oglądasz i co? I oglądasz to GTA codziennie?
Nie, aż to codziennie. Ja widziałem sporo razy, ale nie codziennie.
Nie, no wiadomo, że już ten, już jakby ten hype i ta ekscytacja już gdzieś tam spłynęła, ale na przykład ostatnio, wczoraj Kuba puszczał non-stop w redakcji w swoim pokoju piosenkę tak, tą z trailera.
Tak, bo siedziałem obok, wiem.
Ona wchodzi po prostu tak gładko. Strasznie mi się podoba ta piosenka. To jest w ogóle ciekawe z tą piosenką, bo to jest piosenka, muzyk się nazywa Tom Petty. Piosenka nazywa się Love is a Long Road, tak? Czyli jakby miłość to, nie wiem, długa droga, trudna droga, może coś takiego. Jakby... I o tym jeszcze powiemy, bo to może się trochę odnosić do dynamiki między dwójką postaci głównych, czyli między Lucją a Jasonem. Teoretycznie Jasonem, bo jeszcze chyba nie jest potwierdzone to imię, tak mi się wydaje, że nie jest potwierdzone, tylko to chyba w wyciekach było, okay. Ale nie jestem do końca pewien. Więc ta piosenka to jest tyle ciekawe, że ona jest z przełomu lat 80. i 90. Więc ona na przykład zasadniczo nie do końca pasuje do tego, co to GTA pokazuje, bo pokazuje nam współczesny świat. Mm-hmm. Tam jest Twitter, tam są TikToki, tam jest masa odwołań do wilarowych nagrań, takich bekowych, o których też jeszcze może wspomnimy. I więc jakby teoretycznie chyba inna muzyka by tu pasowała. Mnie to się bardzo podoba, bo jakby to jest taka trochę boomerska muzyka, więc super. Taki rock, właśnie przełomu lat 80., 90. I ona mogłaby być równie dobrze na przykład w San Andreas, bo jakby akcja San Andreas rozgrywa się po premierze tej piosenki. Chyba mówię, chyba 87 rok to jest w ogóle premiera tej płyty. Więc no, taka ciekawostka, w sensie takie nietypowe.
No, ale wiesz, to też świadczy o tym, jak świetnie do tego podeszli, zamiast wybrać jakiś hit, który wszyscy rozpoznamy od tak po prostu, wybrali kawałek, którego ja osobiście, przyznam się, nie znałem.
Ja też nie.
Więc jakby było to moje pierwsze spotkanie z tym kawałkiem. I pasuje super. Choć właśnie tak jak mówisz, na pierwszy rzut ucha kompletnie nie. Jakby jest to zupełnie inny klimat.
Nie ta epoka trochę, tak. No w ogóle jakby myślę, że wiele osób jej nie znało, sądząc po tym, że jakby eksplodowała popularność tej piosenki na Spotify'u, czy w ogóle na YouTubie i tak dalej, więc jakby ona taką drugą młodość. Twórca jej już nie żyje, więc jakby nie będzie mógł jakby cieszyć się tym, zarówno pod względem finansowym, jak i tam po prostu artystycznym, no ale jakby, nie wiem.
No ale ten, kto odziedziczył prawa autorskie, pewnie tak. Teraz siedzi nagle, co się stało do diabła, nagle mi przyszło za X-u tyle milionów.
Tak, no chyba, że był świadomy, że jest podpisywany jakiś tam, ale tak, to ciekawe, jak to działa w praktyce. Ale no właśnie, bo mówiliśmy o tych, o tym nawiązaniu do współczesności, to też jest ciekawe, bo te wszystkie scenki zasadniczo, które oni pokazali, te scenki z Vice City, w ogóle urocza jest nazwa tego miasta po prostu. Miasto grzechu zasadniczo, tak?
Tak, no.
Gdzie mieszkasz? Ja mieszkam w mieście grzechu. Okej. Okay. Ale to jest GTA właśnie i to do GTA pasuje.
Oj, zdecydowanie. No bo to, biorąc pod uwagę to, co robisz, jak tylko odpalasz GTA i masz możliwość już wjechania autem na ulicę, no to...
Na chodnik, tak?
Ile uda mi się gwiazdek zdobyć, nie?
Tak, no to jest coś w tym. I więc jakby te scenki, które oni tam pokazywali, takie, one są w ogóle mocno w klimacie GTA. Jakby jak dla mnie w ogóle to, czego dowiedzieliśmy się z tego trailera, bo to dowiedzieliśmy się na pewno, że, znaczy na pewno, niczego nie wiemy na pewno, dopóki gry nie zobaczymy, ale że jednak ona nie odchodzi daleko od konwencji z GTA 5. Czy to na przykład nie będzie bardziej poważny GTA? Nie, to wygląda na to, że to dalej będzie takie GTA 5, czyli takie GTA jak GTA 5, czyli raczej takie trochę satyryczne, z masą takich właśnie przerysowanych postaci, jak Trevor na przykład i z różnymi takimi motywami dziwnymi, śmiesznymi, krytykującymi jakoś tam współczesne społeczeństwo, powiedzmy. No i właśnie do tego mi zmierzam, że były te scenki różne typu, nie wiem, jakiś dozorca wyciągający krokodyla z basenu, albo jakiś koleś w stringach podlewający swój ogródek, jakieś twerkowanie na dachu samochodu jadącego.
Joker.
Tak, jakiś koleś z jakimiś tatuażami na twarzy zatrzymany przez policję. No. Tak, i to są wszystko jakby... Jeden, może nie jeden do jeden, ale takie w zasadzie bardzo bliskie odwzorowania autentycznych nagrań właśnie z Florydy. Bo Floryda to jest taki dziwny stan w Ameryce. Tak. I jest taki mem amerykański, który zaczyna się od Florida Man coś tam. I on się bierze z tego, że to są nagłówki z mediów amerykańskich. Że właśnie Florida Man, czyli nie wiem, mężczyzna z Florydy podlewał nago ogródek i zdenerwował sąsiadów. I takich nagłówków jest regularnie bardzo dużo, w związku z tym powstał cały mem. Ty mówiłeś, że to przypomina naszą...
Meanwhile in Russia.
Tak, coś takiego, że to jest taki odpowiednik naszego tymczasem w Rosji, więc takie dziwne miejsce, gdzie się odwalają jakieś straszne, dziwne, krzywe akcje.
Przecież często te, na marginesie tego in Russia, te memy, które się pojawiają, scenki, filmiki albo zdjęcia, one są z różnych krajów, także również z Polski, na przykład ten sławny filmik, w którym, nie wiem, czy widziałeś w ogóle przeróbkę GTA 6 w Polsce się dziejącego.
Widziałem, że jest, ale nie obejrzałem.
Sakra. Polecam. To ten sławna scena, w którym w jakimś mieście jakiś starszy pan trzyma kosz na śmieci i ktoś mu to odpala z tyłu i go robi armatę, tworzy. I
tak, tam jakiś ładunek był czy coś.
Tak,
w tym koszu,
to się działo ponoć tak w Polsce. To się ponoć w Polsce działo.
Tak.
No, ale lubimy jakby przypisywać tego typu, powiedzmy, patologiczne zachowania.
Tak. O, to jest dobre
Nie wiem, czy jest w ogóle patologicznego w odpalaniu ładunków w koszu na śmieci, ale to jest po prostu ciekawość, jak działa nauka. Przypisujemy czasami innym krajom albo miastom, których nie lubimy, nie?
A Amerykanie przypisują to często właśnie w Florydzie, te patologiczne zachowania, ale chyba też nie bez przyczyny, bo jest to taki stan trochę dziwny. No i właśnie nawet nagraliśmy tam krótkiego shorta na ten temat, zestawiliśmy te różne sytuacje. Jest takie jakieś nagranie wiralowe, też wiralowe było takiej kobiety, która z dwoma młotkami po rozbiciu szyby w samochodzie do kogoś tam dymi, powiedzmy, więc to też jest, i to było zarówno w trailerze,
taka
jak i
Karen,
jest taka,
jak to mówią.
Chyba tak, tak mówią Amerykanie, tak, że to jest ten mem. Więc jakby to jest ciekawe, nie, że w zasadzie pokazali nam parę scen, o których jeszcze powiemy, tak może troszkę, i pokazali nam właśnie te absurdy naszej patologicznej rzeczywistości.
Ale
współczesnej.
Ja to właśnie uwielbiam w amerykańskim sposobie tworzenia gier, w Rockstarze zwłaszcza. Bo oni nie ukrywają, nie próbują wygładzić i nie próbują sprowadzić swojej kultury do takiego wspólnego, bezpiecznego mianownika, który zrozumieją od razu wszyscy, tak? Oni przepracowują te swoje, to są akurat memy, ale za tym stoją przecież bieda, tak? Właśnie patologia, prostytucja, wiele...
No, narkomania bardzo.
Narkomania.
Lekomania w Stanach jest ogromna epidemia leków na opioidach opartych, więc to jest...
Uwielbiam, że oni to pokazują. Jakby jest to jakiś sposób przepracowywania tego, tak? Jakby komentowania, odnoszenia się. Dlaczego my w ogóle znamy, będąc w Polsce tak daleko od tego kraju, kim są rednekowie w ogóle? No, jakby znamy, bo pokazują ich w filmach, w kulturze, w grach, odnoszą się do nich i jakby rozumiemy, kim od razu jest taki redneck, tak? Strasznie to lubię, bo możesz się trochę dowiedzieć po tym, po prostu nawet tam nie będąc. Chciałbym, żeby było więcej takich gier. Gdyby Ubisoft robił taką grę, wydaje mi się, że to byłoby sprowadzone do o wiele bardziej uniwersalnego żartu.
Tak, do tego niezbyt śmiesznego i napisanego tak, że nie chcecie go słuchać, no, nie? Jeszcze takiego bezpiecznego, tak po prostu bezpiecznej opowieści, że po prostu o takiej czarno-białej najlepiej, bez jakichś odcieni szarości, właśnie tak. To był Ubisoft. Jeszcze oczywiście zobaczymy, jak odniesie się do różnych, bo to jest bardzo ciekawe w tym sensie, no, że polaryzacja społeczna, no nie tylko w Polsce, ale w ogólnie na Zachodzie postępuje i jest wiele drażliwych tematów. Amerykańska policja, kwestie dyskryminacji mniejszości, właśnie jakiegoś tam rozwarstwienia społecznego, zarobkowego, kwestia, nie wiem, podatków, niepodatków i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wszystko jest bardzo gorącymi tematami w Stanach i pytanie brzmi właśnie, czy Rockstar do wszystkich nich będzie się odnosił, a jeśli tak, to jak? Czy będzie się bał narazić na przykład komuś na krytykę. No już na przykład skrytykowana została gra przez Ilona Muska, który powiedział, że jemu się nie podoba ta gra. W sensie Strasznie. Chyba o trailerze mówił, ale w kontekście tego, że się strzela do policjantów. To znaczy, że to mu się nie podoba. No więc jakby są tacy, którzy na przykład właśnie przemoc przeciwko policjantom będą uważali za coś strasznego, a będą tacy, którzy na przykład będą krytykowali, nie wiem, pokazanie gangsterskich na przykład jakichś gangów na przykład złożonych z mniejszości etnicznych. Na przykład Floryda jest w ogóle stanem pełnym latynoskich różnych mieszkańców, znaczy pochodzenia latynoskiego. Tam jest i z Kuby. Kubańczycy uciekali przecież z Kuby przez całe dziesięciolecia, z bardzo biednej Kuby, z komunistycznej Kuby, no i często właśnie na Florydę. Więc jakby siłą rzeczy Scarface na przykład, nie? To też jest jakby film, który opowiada właśnie o chłopaku, który uciekł z Kuby, z tego co pamiętam, tak? No ciekawi mnie, jak Rockstar do tego podejdzie, nie?
Ciekawe, czy będą Polacy. Polacy to przecież była kiedyś duża Polonia. Chyba się teraz trochę zmniejszyła, ale kiedyś to była naprawdę spora Polonia
tak,
w Ameryce.
Ale bardziej na północy w sumie. Tak, pytanie, tak. Czy na Florydzie się znajdą? Znaczy, może się znajdą.
Ale no. Wiesz, ale jednak mówi się tak, Polak, tak? W amerykańskich filmach, w kulturze mówi się ten Polak.
No tak.
Jakby od razu nas kojarzą, kim
nieładnie
jesteśmy.
Się mówi, tak.
No nieładnie się mówi. Niestety. Ale jestem ciekaw, czy pojawi się jakiś bohater polski. Mam nadzieję, że będzie fajny. A nie jak, nie wiem, Steroid z Jagged Alliance.
No tak, Jagged Alliance, polski bohater był taki, no. No, powiedzmy.
Ale nie lubił, na przykład Steroid z Jagged Alliance, już taka anegdotka, nie lubił Rosjanina, który był jego partnerem jakby w tej organizacji najemników.
Tak, oni tam mieli takie relacje między sobą, ci bohaterowie. Ale no, to jest fajne w tym trailerze. W ogóle to jest ciekawe, nie? Że masz trailer, który trwa 1,5 minuty i możemy już o nim mówić kilkanaście minut i jeszcze będziemy mówili kolejne, bo to, co jest kolejna ciekawa rzecz, to jest fakt, że mamy dwie postaci. Jest Lucia, której było więcej i której imię padło w tym trailerze i jest prawdopodobnie Jason, właśnie mówiliśmy, że jakby jego imię nie padło. Więc są dwie postaci. Jest, no właśnie, to jest kontrowersja wokół tego, czy to jest pierwsza postać kobieca, czy nie. Technicznie rzecz biorąc nie, bo w GTA 1 można było na przykład wybrać sobie postać kobiecą, w sensie kobietą grać, ale jakby, więc teoretycznie nie, ale w praktyce tak, ponieważ no, zarówno w GTA 1, jak i 2, te postaci, którymi się grało, to były w zasadzie jakby ikonki, tak, które były złożone z paru pikseli, nie miały swojego głosu, zresztą w ogóle nikt nie miał głosu, były te takie skrzeki, takie
tak,
śmieszne,
tak
jak się rozmawiało przez telefon, czy jak ci tam coś mówili. Więc jakby to nie było tak, że one miały swoją historię, że one miały jakieś tam, były kimś. Po prostu były takim awatarem twojej postaci, niemym i niespecjalnie znaczącym. Tak przynajmniej ja to zapamiętałem. Nie wydaje mi się, żeby tam było cokolwiek więcej wokół tych postaci. Może one miały jakoś tam w GTA 1 jakąś swoją historię, ale nie wydaje mi się. To był jakiś po prostu,
to był
taki... Było,
w ogóle mało dialogów, tam podchodziłeś do budki telefonicznej, tak. Bo wtedy... Wiecie, inne czasy.
Nie było komórek.
Tak, wszędzie były budki telefoniczne i te budki telefoniczne dawały ci zadania. To był quest giverzy de facto.
Tak.
I to właśnie słyszałeś to blu, 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 blu i brałeś questa, zadanie i je wykonywałeś.
No dokładnie, nie? Więc jakby technicznie rzecz biorąc, nie, jak coś chce być takim bardzo dużym, bardzo formalnie do tego podchodzić, no to nie jest pierwsza, ale w praktyce to jest pierwsza, na pewno stworzona z własną historią postać kobieca, tak? Z imieniem i nazwiskiem i tak dalej, nie? Więc to był ten aspekt. No i jest aspekt tego, że to już zresztą z tych wycieków wcześniej wynikało i się chyba to potwierdza, że to będzie taka opowieść o mężczyźnie i kobiecie, przestępcach, którzy mają jakąś swoją relację romantyczną między sobą, są kochankami i co, przecież przypominało to trochę historię...
Bonnie i Clyde'a, tak. No, skojarzenie właśnie z Bonnie i Clyde jest jak najbardziej na miejscu, myślę. To była taka para kochanków, która namieszała, ile to było, nie wiem, z 80 lat temu, tak? Więcej.
Nawet nie wiem.
Czekaj, ale... bo już mamy, już minęło 20 lat, przecież no,
tak.
Masakra.
Dokładnie.
Ale chyba lata 20.
I, no to było prawie 100 lat temu.
Tak, tak. No i którzy rzeczywiście jeździli, napadali na banki i zdarzało im się mordować, po prostu strzelać do ludzi, więc to była bardzo dziwna opowieść.
I zromantyzowana potem przez filmy,
absolutnie,
nie?
Tak. No jakby no to nie byli to dobrzy ludzie, nie oszukujmy się. Tam nie było zero głębi romantyzmu, no tam chodziło o zysk po prostu.
No ale historia poszła potem, powstały filmy chyba? To znaczy na pewno jest jeden głośny film, nie?
Jest. Ale mówisz o tym czarno-białym, czy?
Wiesz co? Nawet nie wiem.
Bo ja akurat oglądałem ten czarno-biały, nie? Ale chyba potem były jeszcze jakieś kolorowe.
Możliwe. Ale w każdym razie na pewno był głośny film. Mm-hmm. To wiem. Tyle wiem, nie widziałem go, nie interesowałem się jakoś szczególnie aż tak bardzo. W każdym razie, w związku z tym ludzie właśnie i po tych wyciekach i teraz tego trailera, no to mamy taką bardziej pewność, że ta relacja między nimi chyba jest jakaś romantyczna, jest jakaś taka scena powiedzmy w sypialni, gdzie oni ze sobą rozmawiają, tak. Wymieniają po jednym słowie dosłownie i do tego też za chwilkę wrócimy, bo to też jest znaczące teoretycznie. I byłaby to taka opowieść właśnie o parze, która dokonuje przestępstw. To chyba się potwierdziło.
Ja mam wielką nadzieję, że zacznie się to tak, jak zaczyna się Pulp Fiction, kiedy ta para trochę wariatów siedzi w takiej restauracji typu diner, wiesz, amerykańskiej, charakterystycznej bardzo.
No jasne.
I siedzą przy oknie i rozmawiają ze sobą, rozmawiają, gadają, wymieniają jakieś czułości i w pewnym momencie wstają i napadają na ten...
Wszyscy na ziemię, tak?
Bardzo bym chciał, żeby tak się zaczęło.
Tak, no w sumie to byłoby spoko rzeczywiście, ale na pewno możemy mieć pewność, że będą mieli dobre dialogi ze sobą, bo Rockstar dowodzi, jeżeli chodzi o to, jakie są pisane dialogi w Rockstarze, to jest absolutne mistrzostwo świata. No dobra, to jeszcze możemy powiedzieć o paru takich ciekawostkach, to znaczy takich rzeczach, które różni ludzie powyciągali albo krążą po internecie jako pewnego rodzaju teorie, które wydają nam się ciekawe. Taka ciekawostka, która mnie się rzuciła w oczy i jest w sumie fajna, że fani zwrócili uwagę na to, że, przynajmniej mają taką teorię, że trailer opowiada od tyłu historię Lucy. Bo jeżeli byśmy popatrzyli na to od tyłu, to historia Lucy wyglądałaby w ten sposób, że jest para, która zbiera się do jakiegoś przestępstwa chyba, dokonuje potem napadu, potem po tym napadzie szaleje, jeździ z kasą i jakby, jak to przestępcy po skoku udanym padają w euforię, a kończy się oczywiście tak, jak trailer się zaczyna, czyli w więzieniu. W więzieniu, w którym Lucia na pytanie, dlaczego tu jest, odpowiada, chyba miałam pecha, czy coś takiego. Więc jakby taka teoria mówi, że to jest jakby odwrócona historia z GTA 6. Czy to jest prawda, no to się okaże, ale brzmi to w sumie przekonująco, bo by nas trochę zaskoczyli. My, jak ktoś oglądał trailer tak po prostu, to sobie myśli, okej, Lucia jest w więzieniu, może z niego wyjdzie. Nie jest to pierwsze GTA, w którym byśmy się jakby wychodzili z więzienia. I jakby nieraz się w ogóle z więzienia, to jest taka cała mechanika wychodzenia z więzienia, tak? Więc jakby, no to jest ciekawe, nie? Mi się ta teoria w każdym razie podoba, ona brzmi nawet całkiem spójnie. Ale jest też inna teoria, to by się podobało.
Jest, ja ją usłyszałem w materiale TV Gry Michała Mańki, który znowu ją gdzieś wynalazł na Reddicie. I mówi ona o tym, że Jason jest tak naprawdę gliniarzem pod przykrywką i albo wykorzystuje, albo rozpracowuje Lucię. Więc mamy tutaj taką nieoczywistą relację. Z jednej strony właśnie no, kochankowie, partners in crime, ale z drugiej strony tak naprawdę on jest undercover cop i próbuje ją rozpracować.
Zdrada
lub właśnie,
jeszcze by dochodziła.
Tak, dokładnie zdrada. Ty, przecież to aż, no to jest gotowy scenariusz, nie?
No,
to
tak.
Jest, wyobrażam sobie te dialogi, potem gdy to wyjdzie, a musi przecież wyjść. Więc bardzo liczę, że może to by się, taką opcję byśmy dostali. Na marginesie podoba mi się strasznie, że zdecydowali się tylko na dwójkę bohaterów. Ta trójka w GTA 5.
Za dużo, nie?
No, ja się troszkę ten. Jakby tutaj mamy w dodatku bohaterów, którzy są związani bardzo silną relacją, prawdopodobnie, tak? Jakimś uczuciem. I podejrzewam, że ten związek będzie trwał w tym piekle ich życia. niebezpiecznego i na krawędzi, więc w związku z tym jakby widzę tutaj gigantyczny potencjał dla scenarzystów i tych, którzy piszą dialogi.
Tak, w tym wątku właśnie dotyczącym powiedzmy bycia policjantem pod przykrywką, on jest ciekawy, bo właśnie tak jak wspominałem wcześniej, jest ten moment, gdzie oni rozmawiają ze sobą w łóżku, to znaczy Jason leży i oni mówią do siebie coś w stylu
trust.
Trust? Trust, czy jakby zaufanie. Tak. I to też takie jest właśnie, jeżeli tam nie ma tego zaufania, jeśli ktoś z nich jest, w sensie Jason jest policjantem, no to byłoby takie bardzo znaczące, nie? Że oni sobie tu obiecują pełne zaufanie. Jeżeli teoria o tym, że jest to z kolei historia od końca jest prawdziwa, no to byłby początek, gdzie oni się decydują na coś, mówią sobie, dobra, teraz musimy mieć pełne zaufanie do siebie, a tutaj jedna z tych osób niekoniecznie, no ale...
No bo wiesz, bo masz tutaj, w tej historii, w tej teorii masz, no jak to się skończy, czy na przykład on ją wsadzi do więzienia, czy przeciwnie, czy sam złamie, wiesz,
tak,
zbruka swoją odznakę.
Tak, i... że może na przykład w pewnym momencie wyjdzie to, a on potem jakby mimo wszystko stanie po stronie przestępczości, tak, na tej zasadzie, czy też ich związku, no to byłoby ciekawe. Nie wiem, wydaje mi się, że ta teoria jest już trochę bardziej naciągana. Tam widziałem, że tam są jakieś takie na przykład analizy po jego stroju, na przykład, że ma jakieś spodnie, które są jakieś niby coś tam i tak dalej, które przypominają
policyjne. Fryzura niby policyjna, bo w sensie prosta, krótko ścięte włosy. No policjanci z racji jakby praktycznych często mają właśnie bardzo krótkie włosy.
No tak.
No.
Więc ona chyba jest trochę bardziej taka...
No nie, to tak, ale mi się po prostu bardzo podoba. Ja uwielbiam teorię graczy, którzy próbują analizować...
Tak.
Gry i czasami one są absolutnie nie mają sensu, a czasami są po prostu zabawne i temu służą.
Takich jeszcze ciekawostek, o których warto powiedzieć na koniec, to na przykład to było śmieszny taki motyw, znaczy w sumie raczej spodziewany, ale w trailerze możemy dostrzec Ocean, czy Hotel Ocean View. To jest taki safe house z GTA Vice City. Pierwszy zresztą, który odkrywamy, w związku z tym to jest takie oczywiście... To raczej spodziewane mrugnięcie okiem, że będą nawiązania do poprzedniego GTA, które się rozgrywało w Vice City. No bo trudno, żeby nie, prawda? Bo znaczy gracze tego oczekiwali, więc oni tam dali. To jest na jednej z ulic, po prostu widać daleko neony tego hotelu po prostu. Jak się przyjrzeć, to można je rozpoznać. No i oczywiście tona była analiz jakichś budynków, nie budynków. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład takie analizy osintowe, gdzie twórcy na przykład analizują, gdzie się wydarzyło dane jakieś wydarzenie. I na podstawie tego, co widać, na przykład, że widać wysoki budynek w tle, robią go czerwonym obrysem, nie wiem, mały budynek robią niebieskim obrysem, a potem na mapie zaznaczają te same rzeczy jakby z perspektywy z kolei satelitarnej. I ludzie też takie rzeczy robili na tym trailerze, po prostu analizowali, co gdzie jest i tak dalej. To jest tu masakra po prostu.
To jest niesamowite. Ja uwielbiam właśnie takie community.
Wszystkie nazwy już zbierali, widziałem wątek na Redditie, wszystkie nazwy własne, jakie padły, albo gdzieś by się pokazały. Zbliżenia na wszystkie... jakieś tam napisy na przykład, bo tam były jakieś śmieszki oczywiście poumieszczane, nie? Bo na przykład jak oni napadają na sklep powiedzmy, w każdym razie otwierają drzwi, no i tam są na tych drzwiach jakieś różne takie naklejki, jak to zazwyczaj na drzwi, w sklepach od drzwi są różne naklejki. Czasem informujące, że należy pchać, a czasem, że nie wolno wziąć psa do środka, czy wprowadzać, a czasem tam była na przykład naklejka z właśnie Tomem Pettym, czyli jakby z twórcą muzyki, były jakieś tam żarciki z hiszpańskiego słowa oznaczającego męski narząd, prawda?
Narząd.
Narząd, męski narząd, dokładnie. Więc jakby tam dużo takich smaczków było, jakby Rockstar się tutaj słusznie powkładał ich, a więc to też prowokuje ludzi do szukania tych wszystkich jakichś takich nawiązań, skoro...
To jest tak, jak Kojima robi trailer, to wiadomo, że trzeba pani starych MGS-ów siadają i po prostu analizują przez dniami, czasami miesiącami, szukają odniesień, smaczków, teorie tworzą na tej podstawie. Tak. To jest najlepszy sposób tworzenia trailera. Powoduje, że on żyje długo, nie umiera ile po publikacji.
No tak, no ale też musisz mieć takie community, nie? Są gry, które mogłyby tak zrobić i nikogo by to nie obchodziło. Tak, no. I to chyba jest większość gier. A Rockstar zdecydowanie nawet nie musiałby nic zrobić. Fajnie by i tak, nawet gdyby tam nie było ani jednej wskazówki. Fajnie by i tak coś znaleźli, 1000 teorii zrobili, więc akurat Rockstar jest w tej dobrej sytuacji, że cokolwiek nie zrobi, i tak będzie dobrze, nie? Już trochę krytyki też się pojawiło. Powiedziałem taką krytykę z cyklu, że trochę dziwną dla mnie, niezrozumiało. Znaczy w sumie na wielu poziomach krytyka była głównie niezrozumiała, bo trailer jest po prostu dobry i tu nie ma za bardzo się do czego doczepiać, bo wygląda w ogóle niesamowicie to wygląda.
Te tłumy zwłaszcza.
Tłumy, tak. Ta plaża, gdzie po prostu się pójdzie na plażę w GTA 5 i tam stoją 4 osoby, nie? I jakby to jest taka fikcja, a tu był rzeczywiście prawdziwy tłum. Może wreszcie to będzie gra, która zrobi porządnie tłumy, które są nie tylko tłumami takimi jak na przykład w Cyberpunku były tłumy, tak?
Tak.
Ale wiemy, że jak się strzeliło w górę, to te tłumy postrawiły znikać po prostu, więc one były takimi tłumami trochę sztucznymi, no, nie?
Już od wielu lat na przykład nie ma, jak, kiedyś pamiętasz jak pojawiły się pierwsze gry, które korzystały z tłumu, Assassin's Creed na przykład.
Tak.
To był wielki jakby, w branży się o tym mówiło, tłum w ogóle, zwracało się na to uwagę, pisało
tak, to
się
o
tym w recenzjach.
Trudne, nie?
No bo to po pierwsze było, wiesz, pamięciożerne, jakby obciążające wtedy procesory i karty graficzne. A po drugie wynikało z tego, że przeszliśmy jakiś etap jakby rozwoju technologicznego i jesteśmy w stanie powołać do życia jakiś tam tłum, który maszeruje i zachowuje się w dodatku adekwatnie do tego, co ty wyczyniasz. I chyba po tym się właśnie w Cyberpunku pamiętam, ale jeszcze dla mnie w Hitmanie był taki tłum w tym najnowszym, który był bardzo duży, bardzo jakby ogromny ten tłum.
Tak. To fakt. I o ile na przykład, o ile tłumy w Assassinie mają jedną wadę, znaczy zaletę z punktu widzenia dewelopera, wadę z punktu widzenia graczy, to znaczy one są tłem, jakby nie odgrywają żadnej roli, nie reagują za bardzo na to, co robisz, tak? W związku z tym duże tłumy były na przykład w tych dwóch ostatnich Assassinach klasycznych, czyli najpierw w Unity, a potem w Syndicate. To były duże tłumy, to były naprawdę spore tłumy, nawet jak na współczesne, jak na dzisiejsze realia. Ale te tłumy w GTA to są tłumy, które powinny przynajmniej reagować dużo ciekawiej na to, tak, co się dzieje. Ktoś może zacząć do ciebie strzelać, jak będziesz rozjeżdżał ludzi. Ktoś będzie uciekał, ktoś się schowa. No jakby to mi rozwala głowę. Znaczy, jak oni sobie z tym poradzą? Ale myślę, że sobie poradzą, bo GTA nie wychodzi przynajmniej na razie na pecety. I zamknięta architektura pozwala, czyli taka, jaką ma konsola. Masz generalnie, robisz grę na trzy sprzęty. Czyli robisz na PS5, Xboxa Series X i Xboxa Series S. Czyli na trzy sprzęty techniczne, tak? Dobrze mówię? Trzy sprzęty. Chyba żadnego innego nie przegapiłem. Więc robisz na trzy. Może po drodze się pojawi PS5 Pro na przykład, to będziesz robił na cztery różne konfiguracje sprzętowe. I to wszystko, nie? I GTA 5 zaczynało na Xboxie 360 i na PS3. Uncharted 4 wygląda do dzisiaj niesamowicie i jest grą z PS4, tak? The Last of Us 2 wygląda na PS4 nieziemsko, więc zamknięta architektura pozwala zrobić naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że kurczę, Red Dead Redemption, tak? Gra z PS4, która do dzisiaj na PS4 wygląda niesamowicie, lepiej niż wiele nowych gier z PS5 na przykład, nie?
A potem minimum po roku, w 2026 najszybciej pojawi się wersja na PC i okaże się, że jeszcze nie możemy z nią przez pół roku grać, bo muszę ją spatchować.
Tak będzie, prawdopodobnie.
Tak było przez piątką, pamiętam, że ta premiera PC-towej wersji była, znaczy to była bardzo wymagająca gra z racji, wiesz, tam tekstur, zasięgów, ale też była słabo zoptymalizowana i przecież pracowali nad nią długo, ją poprawiali.
No to jest taka specyfika Rockstara, ale to też może właśnie wynika częściowo z tego, że robiąc grę pod zamkniętą architekturę, możesz sobie pozwolić na, nie wiem, pewne triki, które jest potem trudno jakby w sensowny sposób, tak żeby zoptymalizować tą grę pod sensowną jakąś tam konfigurację, żeby to działało na PC-cie. Zresztą no, Rockstar ma problemy ze swoimi grami na PC-cie, tak jak mówisz. No, to kolejne GTA, które miało przecież problem. To nie jest jedna gra, która miała problem. To nie to, że tylko GTA 5. Przecież 4 też miało katastrofalny start na PC-cie, przecież to pamiętam, to był jakiś dramat.
Ale spokojnie oni przygotowują jakby już wersję też pewnie na lodówki, na pewno na kolejną edycję konsol,
a
więc
to na pewno.
Przez 10 lat będą sprzedawać tą grę i monetyzować. Więc.
No, ale wracając do tej krytyki, bo odbiegliśmy trochę tutaj w kwestie technologiczne, no to tak, na pewno się pojawiła właśnie krytyka wizualna i mam wrażenie trochę taka dotycząca estetyki. Właśnie ludziom się nie podobało na przykład twerking na samochodzie, albo właśnie, że to wszystko jest takie patologiczne, powiedzmy, że jakiś Twitter, że jakiś TikTok. No ale come on, no to jest gra o współczesności, ona ma opowiadać również o tych mniej, powiedzmy, fajnych aspektach naszej rzeczywistości. I w ogóle jestem bardzo ciekaw, jak oni te media społecznościowe pokażą w tej grze, bo media społecznościowe mają masę negatywnych aspektów. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że to, co pokazali, to jest jeden z nich, nie? No bo pokazali wiralowe filmiki raczej patologicznych sytuacji, no pomijając krokodyle, nie? No bo krokodyl to jest po prostu zwierzę, które wlazło do basenu.
Krokodyle są super.
Tak, nie będziemy winić. Krokodyle nie są patologiczne, więc propsy dla krokodyli. To ludzie tam pobudowali jakieś po prostu na ich miejscach żeru, nie wiem, swoje domy i baseny, no to co mają robić krokodyle, jak nie wchodzić do środka. Więc krokodyli się nie czepiamy, ale poza tym jakby no, gry nie mają pokazywać tylko fajnej rzeczywistości, nie? Że jakby mogą też pokazywać jej ciemne strony i jakby jeżeli ktoś oczekuje, że to ma być fajna wizja współczesności, no to nie ten kierunek. Nie?
Ale ja właśnie nawet nie wiem, czego się spodziewano. Jakby ja się spodziewam dokładnie tego, że tak. Wezmą pewne klisze, które są rozpoznawalne w zasadzie przez każdego internautę dziś. Pewne memy, pewne zachowania, pewne stereotypy wyniesione z własnej kultury gdzieś tam stworzonej w Ameryce i właśnie przeniosą to na medium gry i dlatego tym bardziej te gry są ciekawe po prostu, bo opierają się na no powiedzmy autentycznym wycinku rzeczywistości. Ona jest w krzywym zwierciadle, jasne, ale dlatego jest tak ciekawa, bo się odnosi do pewnych rzeczy, które łatwo nam rozpoznać, łatwo się do nich odnieść i łatwo się z nich też zaśmiać, nawet jeżeli są w sumie ufundowane na jakimś tragizmie.
Tak, no i też mam takie wrażenie, że część osób za dużo, czy obraz Ameryki ma głównie z perspektywy filmów, nie wiem, z lat 60. Nie bardzo ma świadomość tego, jak bogata etnicznie jest w tym momencie Ameryka, zwłaszcza ta południowa. I nie bardzo wie, jak wyglądają ulice Florydy na przykład właśnie. I to się nie do końca podobało ludziom. No ale cóż, to jakby Rockstar robi tą grę dla Amerykanów głównie, ale nie tylko. I myślę, że Amerykanie mają większą świadomość tego, jak wygląda Floryda, a niekoniecznie jak Polacy mają taką świadomość. No zresztą trudno się dziwić, no co my wiemy o Florydzie, tak? Poza tym, że są tam aligatory i co tam jeszcze jest? Miami, tak?
Ciepło jest.
Jest ciepło, Miami, jakieś tam...
Surferzy.
No jakby ja też sobie niewiele wiem o ten, ale na przykład wiem, że jest tam bardzo duża właśnie populacja latynoska. No i oczywiście Ameryka Południowa, w sensie południowe Stany Ameryki, to są też te, w których mieszka dużo osób czarnoskórych. Historycznie to tak wygląda. Nie wiem akurat, jak konkretnie jest na Florydzie, ale przecież te Stany Południowe to są właśnie te Stany, w których swego czasu było niewolnictwo jakby rozbudowane i ci właśnie czarnoskórzy tam byli ściągani do tej pracy, a potem tam zostali często, więc tak to jest. I co? I chyba tyle. Zostawimy temat GTA na dzisiaj.
Zostawimy do 2025. Żartujemy. W następnym tygodniu przynajmniej 20 materiałów.
Dokładnie. To tylko na koniec powiem, że dla mnie ogromnym jednak rozczarowaniem była data premiery. Mhm. Ja myślałem, że to będzie przyszły rok, zwłaszcza, że Rockstar ma taką strategię zapowiadania swoich gier dosyć późno. To znaczy nie robienia tak jak, nie wiem, CD Projekt Red, który zapowiedział swoją grę 8 lat przed premierą chyba, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
Mniej więcej coś koło tego, jeżeli chodzi o Cyberpunka. Wiemy już, prawda, oficjalnie przecież wiemy o Wiedźminie, że powstaje i tak dalej, wiele lat przed. I miałem tylko nadzieję, że jak Rockstar zapowie tą grę teraz, to że dostaniemy ją jesienią 2024, zwłaszcza, że jeżeli oni podali datę 2025, no to mnie się wydaje, że na 75% to jednak będzie jesień. To jest najlepsza pora na wypuszczenie jakiejkolwiek gry, a Rockstar to jest taki gigant, że nie sądzę, żeby sobie odpuścili po prostu tą fantastyczną porę sprzedażową, jaką jest jesień. Że to oni będą królować, pewnie wypuszczą to. Znaczy, jak miał strzelać ten podział, to jakiś, nie wiem, wrzesień, październik, listopad 2025, czyli w zasadzie 2 lata czekania, nie?
Mhm.
I to jest to, co mnie cholernie rozczarowało w tym trailerze. Jeśli już coś mogło rozczarować, to właśnie data premiery.
No ale wiesz co, to jest Rockstar. Ja myślę, że 2 lata dla nich, wow, ta gra będzie jeszcze lepsza. Już wygląda fajnie. Pewnie nie jest jeszcze gotowa w tym sensie, żeby można ją było spokojnie grać bez bugów i gliczy, ale 2 lata czekamy. To jest Rockstar, na to warto czekać na pewno.
Nie, no jasne, chociaż oczywiście jest trochę szans na to, że wyjdzie w innym okienku. Diablo 4 wyszło w czerwcu. To też jest dobre okienko na duże premiery. Jak mówię, jeśli ja miałem stawiać, to bym dał 25% szans na inną niż jesienną premierę, więc raczej mało. Ale jest jakaś opcja, że gra wyjdzie na przykład właśnie w okienku, więc może nie 2,5, ale to i tak jest dużo więcej. Ja liczyłem, że to już będzie, że w miesiącach będziemy odliczać, nie? A nie w latach. A tutaj niestety, no niestety. Maciek, powiedz mi, ile dzisiaj spałeś?
3 godziny?
3 godziny, czyli jest... Bardzo heroicznie przyszedłeś dzisiaj do redakcji, tak. Nagrywamy materiał.
No mnie jeszcze... flow, w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale super.
Flow masz dobre, powiem ci. Za chwilę prawdopodobnie cię to uderzy, ale jeszcze nie teraz, tak. Kawa jest? Jest.
Jest, planuję iść spać zaraz, no ale...
Dobrze, tylko chyba nie w redakcji, nie?
Nie, nie.
No, to dobrze. Ale chociaż mamy teraz sofę nową
tak.
W korytarzu,
jest
więc
wygodna.
Możesz sprawdzić, czy się nadaje. Ale tak, spałeś mało, bo co? Bo oglądałeś The Game Awards.
Oglądałem The Game Awards, siadłem o... No, pierwsze 30 w nocy się zaczynało, tak, nad ranem i oglądałem, i kiedy kończyłem, gdzieś po 5 rano. Ja nie, dokładnie nie pamiętam, bo to już jest ten moment, w którym ci się trochę rozmazuje rzeczywistość, ale...
Tak.
A jeszcze przecież wcześniej byłem w pracy, nie spałem jakby no, cały dzień, więc... Więc tak, ale było warto, ja uwielbiam.
Naprawdę, tak?
Uwielbiam, co roku oglądam konferencję, chyba że coś się wydarzy, że nie mogę tego robić. Bo tak jak mówiłem, jest to dla mnie jakieś tam, jest to forma świętowania, jest to też forma zobaczenia tego, jak prezentuje się przyszły rok w takim znaczeniu, jakby co mi naobiecywali, jakby i lubię się tam przejść ten hype. Niemniej jakby The Game Awards to jest też formuła imprezy, która mnie absolutnie irytuje i piszę o tym, dzisiaj zostanie opublikowany tekst na gryonline.pl.
Dzisiaj w sensie, my akurat nagrywamy ten materiał jakby tuż po Game Awards, wy zobaczycie go pewnie w późniejszych dniach, ale zalinkujemy do tego tekstu.
Dokładnie i tam właśnie piszę więcej o tym, no ale w skrócie irytuje mnie pewnym... Ta imprezowość tej imprezy, ta celebracja, która jest dość pusta, jest taka, wiesz, wyszczerzone zęby, fałszywe uśmiechy.
Tak, takie marketingowe to jest okropnie.
Absolutnie.
W takim złym tego słowa znaczeniu.
Dokładnie i to jest fałszywe, ale taka jest też Ameryka i taka jest też branża, ta branża, która ma dużo kasy. Tam jest zawsze właśnie ten fałsz taki. Fałsz, który można sobie poradzić, nie wiem, czy widziałeś kiedyś Złote Globy i Ricky Gervais, który,
no kojarzę,
który
tak,
prowadził,
tak,
który
tak.
Potrafił sprowadzić ten cały blichtr.
Obśmiać go, nie?
Obśmiać, zironizować i spowodować, że w sumie ogląda się to wtedy z takim właśnie przymrużeniem oka. Jakby rozumiesz, że bierzesz udział w pewnej konwencji. Tutaj to jest kłamstwo na poważnie, nie? Jakby ja się tak naprawdę nie uśmiecham, stary. Ja tylko robię to dlatego, bo mnie kamerują i zejdź już z tej sceny, tak? Więc obejrzałem to właśnie w tym wielokrotnie robiąc facepalmy, bo cringe'u jest bardzo dużo. Te żarty, które tam padają, mój Boże. I przede wszystkim to, co najbardziej mnie boli, to fakt, że impreza, która ma awards w nazwie, czyli nagrody, tak? Powinna jakby spotykamy się, pretekstem jest spotkanie, żeby wręczyć nagrody najlepszym grom i twórcom danego roku. Tak naprawdę one są absolutnie tam nieważne. I to nieważne do tego stopnia, że miejscami dosłownie możesz nie zauważyć, że komuś nagrodę wręczono, bo nikt nie jest zapraszany na scenę. Kategorie przelatują przez, są odczytywane, potem mówi się, komu się wręczyło i lecimy dalej, wchodzi reklama.
Właśnie tak, zamiast celebrowania gier jest celebrowanie, znaczy inaczej, zamiast celebrowania najlepszych gier roku jest celebrowanie reklam gier mobilnych na przykład, których jest tona, tak? Największych tych różnych wydawców, którzy ogromne pieniądze zbijają na tych grach mobilnych.
No i to jest jakby mój główny zarzut wobec tej imprezy. Ja rozumiem, że ludzie uwielbiają The Game Awards właśnie za to, że ona pokazuje nowe trailery, tak? Po to tam przychodzą, po to oglądają. Ale z drugiej strony nie mielibyście tej imprezy, gdyby nie właśnie to awards. Jakby i warto czasami pomyśleć o tym i docenić, bo jest to dość smutne, że Hideo Kojima wychodzi i mówi dłużej na marginesie po japońsku, bo wciąż nie ogarnął angielskiego i mówi dłużej niż trzech ludzi, którzy odbierają nagrody. Albo fakt, że po sławnym wystąpieniu pana Judge'a z God of War Ragnaroki tego pierwszego z zeszłego roku, który mówi przez 7 minut i chyba 58 albo 59 sekund, znacznie przyspieszyli ten moment, w którym muzyczka wjeżdża, która cię pośpiesza, żebyś kończył mówić. I ona trwa minutę, bo policzyłem sobie. Więc masz minutę na przekazanie podziękowania tam rodzinie, wiesz, twoim kolegom z pracy, znajomym, dziewczynie i tak dalej. A potem aj. No dziwnie się to oglądało, wiesz, z jakimś takim trochę dysrespektem po prostu tak to odbierałem, ale jak jeżeli wam to nie przeszkadza, no to macie kawał, jakby mnóstwo trailerów. W tym roku jest, wydaje mi się, jednak skromniej, bo chyba zabrakło takiego hitu, przynajmniej dla nas z perspektywy, no bo są ludzie, którzy uwielbiają, nie wiem, Monster Huntera na przykład, tak, dla nich jest to jakiś tam gigantyczny hit, ale zabrakło takiego, nie wiem, God of War'a właśnie.
Tak,
nie?
Zabrakło jakiegoś dużego hitu. Niewątpliwie zabrakło. Ja nie oglądałem, uznałem, że trochę późno, nie chcę kończyć dnia o piątej, więc nie obejrzałem i potem po prostu przeglądałem sobie trailery na przykład i tak szału nie ma. To znaczy, żeby nie było. Mnie się strasznie dużo rzeczy podobało i za chwilę do nich przejdziemy, ale nie było na pewno jakiegoś takiego hitu. Na przykład były takie sugestie, że może na przykład GTA wypuści jakiś 30-sekundowy drugi jakiś trailer na przykład, że to jest dobry moment, żeby coś takiego pokazać, ale no ale nie. Więc tak jak mówisz, hitu zabrakło. Największą grą, którą zapowiedziano na Game Awards, chyba właśnie będzie ten Monster Hunter tak na oko?
Monster Hunter? No zależy kto co tam lubi właśnie, no bo jest jeszcze Final Fantasy, ale to wiedzieliśmy o tym.
Ale to nie jest
tym.
Zapowiedziane, tak, to jest tak. Po prostu dużo z tych trailerów dotyczących dużych gier to po prostu było przypomnienie gier, które nadchodzą, ale o których już od dawna wiemy. Mm-hmm. Więc jakby to nie jest tak, że na przykład Rise of the Ronin, czyli gra Team Ninja, która się rozgrywa w Japonii XIX-wiecznej, z tego co pamiętam, no to spoko, fajny trailer, taki bardzo klimatyczny, mnie zachęcił do zainteresowania się grą jeszcze bardziej, ale no to nie jest tak, że tej grze się dowiedzieliśmy dzisiaj, nie?
Są za to niespodzianki.
Dużo
smutne i dziwne, na przykład Arkane.
Tak, bo w ogóle generalnie Game Awards można podzielić na dwie sekcje, czyli jakby na nagrody i na trailery, więc na razie zaczniemy od trailerów w takim razie, a na Dobra. Końcu powiemy o nagrodach, skoro już zaczęliśmy o trailerach mówić.
No to właśnie to, co mnie zdziwiło, Arkane nie wystartowało z Dishonored 3, tylko z Marvel's Blade.
Tak.
I to bez Wesley Snipesa, który już wyszedł z więzienia i jest dostępny.
Okej.
Okay. Bo on siedział w więzieniu za chyba malwersacje podatkowe, już nie pamiętam.
Okej. Okay.
Ale tak, dziwny wybór, bo trochę zapomniana marka. Blade był kiedyś oglądaną przecież.
No tak, pamiętam, tak.
Z racji chyba trzech filmów słabych. W sensie, mnie się podobały, gdybym mały, ale dzisiaj, gdy próbujesz do tego wrócić, to mój Boże, jest. I mam takie wrażenie, że Arkane trochę jakby spadł od drugiej ligi, ale zobaczymy.
Właśnie trochę tak to wygląda, bo nie robią nic własnego, tylko robią na bazie dużej marki, marvelowskiej marki. No ale ktoś może też powiedzieć żartem, że no trzymają się, są konsekwentni, bo trzymają się wampirycznych tematów. Redfall był o wampirach, Blade też ma skły specyficzne, więc trzymają się tego motywu, tak? Ale faktycznie, trailer zresztą nic nie mówił. Ja takich trailerów nie lubię, szczerze mówiąc, bo one są trochę takie, robimy grę? Dziękuję. W zasadzie do tego się sprowadzają, no bo nie pokazują ci gameplayu, nie wiesz nawet, co to jest za gra. To znaczy, okej, okay, wiesz, że robi to Arkane, więc jak lubisz Arkane, to zawsze jest dla ciebie jakaś fajna informacja. Skoro robi to Arkane, to będzie to pierwszoosobowa prawdopodobnie gra. Skoro zrobili Redfalla, skoro zrobili Dishonored, no to pewnie będzie tam na przykład strzelanie, pewnie będzie jakaś dynamiczna. No, Redfall starał się być taką dynamiczną, powiedzmy, strzelanką pierwszoosobową, nie? Więc jakby możesz oczywiście pewne rzeczy wywnioskować, ale żałuję zawsze, że w takich momentach, że nie pokażą tych paru sekund gameplayu i na tej zasadzie, żebyśmy po prostu wiedzieli, z czym mamy do czynienia, nie? Ja za takimi trailerami nie przepadam. Mnie one nie hajpują na gry szczególnie. No nie wiem, rozumiem. Gdyby to było The Last of Us, to może by mnie podjarało, ale Blade nie.
To co myślisz o nowym trailerze gry Hideo Kojimy?
Nie podobało mi się. Znaczy w sensie, był okej, okay, ale jakby nic mi nie powiedział.
No tak, no.
Jest jakimś eksperymentem. Microsoft musiało mieć bardzo duży ból tyłka, że Hideo Kojima jest taki chodząca celebryta, jedyny chyba taki duży z branży gier wideo, jest tak mocno podpięty pod PlayStation 5, więc...
On się zawsze tak pojawia na tych wszystkich eventach, po prostu kiedyś jak on odszedł z Konami, to pojawił się na... To chyba była konferencja z Sony, jeśli dobrze pamiętam, nieważne, ale pojawił się po odejściu z Konami gdzieś tam u góry sceny i schodził po zapalających się stopniach, schodach, jak po prostu zbawiciel, tak? Oto ja, Deus Ex Machina, przychodzę tutaj i rozwiążę wam cały świat. I tutaj jest podobnie, te drzwi się pojawiają i on tam się pojawia i oczywiście za nim jego tłumacz, nie? No bo...
No tak.
Ale to jest taki cringe.
Jedna przynajmniej zaleta, tym razem Hideo Kojima zapowiedział naprawdę grę, a nie na przykład swój podcast, więc jakby to i tak lepiej niż na w poprzednich Game Awards, tak. Gdzie nie miał nic do pokazania, a i tak się pojawiał i był wielką gwiazdą, więc choć tyle, że jest jakaś gra, która ma być jakąś formą eksperymentu łączącego filmy z grami, przyznam się, że nie przepadam za eksperymentami łączącymi filmy z grami, więc jestem średnio za, jakby inaczej. Dwa wilki są we mnie. Jeden, który mówi, że filmy, gry i filmy to nudny miks, a drugi wilk mówi, hej, ale to jest Kojima i to będzie szalone, to będzie popieprzone, więc zainteresuj się. Więc będzie bliżej, więcej pokażę, to się zainteresuje.
Nie, no ja należę do wyznawców Kojimy, aczkolwiek no bawi mnie to jego namaszczanie go tam na zbawce całego biznesu, bo tak nie jest. Death Stranding było jedną grą fajną, mnie się podobało, ale niszową jakby w swojej formie, więc obawiam się, że trochę jest tak, zawsze się mówi, że jeżeli pisarz nie ma dobrego redaktora, to jest duża szansa, że wyjdzie nie najlepiej, tak? Że musisz mieć kogoś, kto cię tak jakby cenzuruje, albo trzyma w ryzach, tak, albo zwraca ci uwagę na pewne rzeczy, gdy odjeżdżasz. Mhm. Obawiam się, że Kojima go nie ma. Więc zobaczymy, co wyjdzie. Z jednej strony może to wyjść, wiesz, coś, no, dzieło sztuki w zasadzie. Na pewno dzieło to będzie.
Dzieło, tak.
Ale z drugiej strony, jak ja sobie przypomnę tą całą plażę z Death Stranding i tą filozofię tam, to była jakoś, o mój Boże, no.
Znaczy, no, to był bełkot, ale jakoś tego słuchałem, bo to było w taki dziwnym sposób pokazane. Jakiś koleś w masce, jakiś wieloryb na plaży i jakaś ropa naftowa i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Więc ja do końca nie wiem, o co chodziło w Death Stranding.
No nie, to tam jesteś monterem kablówki.
No tak.
Albo internetu, sorry.
Kurierem. Prostu, tak. Roznoszącym paczki. No spoko, ale tak, Kojima swoją grę pokazał, to zawsze jest duża rzecz, zwłaszcza, że mówię, no pewnie się zainteresuje, no bo tak jak mówisz, to jest Kojima, nie? Na pewno to, co mnie z kolei bardzo się podobało, to był fakt, to znaczy inaczej, jak narzekam na brak dużych tytułów, to niewątpliwie to była fajna indycza impreza. Mm-hmm. Bo zapowiedziano masę znakomitych gier indie, to znaczy znakomitych w tym sensie, że robionych przez wyjątkowo dobre, sprawne studia. Wraca World of Goo.
Moja ulubiona gra.
Ja akurat nie grałem nigdy.
No co ty, spróbuj. Jest chyba 60 zł, 50 kosztuje gdzieś na Steamie, ale pewnie jest na przecenę.
No pewnie jest regularnie na przecenie, przecież
absolutnie
jest 15
polecam.
Lat. Nie?
Kapitalna gra, która była bardzo prosta, a jednocześnie skomplikowana.
Ja się nie wiem, jak przegapiłem, bo ja bardzo lubię takie logiczne gry i nie wiem dlaczego, ale
miała
przegapiłem.
Miała piękną stylistykę jakby graficzną, ale miała też narrację w ogóle. Tam była fabułka i bardzo śmiesznie prezentowana, bo ona pojawiała się albo jakby na umieszczanych tabliczkach, gdzie były po prostu napisy devów, albo jakby sama plansza, jej kształt, kolory mówiły ci o tym, co się dzieje, bo te gluty zawsze chciały gdzieś iść, gdzieś się dostać, przejść przez przepaść, gdzieś polecieć, dostać się na drugą stronę planszy z niewiadomego powodu i do tego była dorabiana cała narracja. Absolutnie zabawna gra, uwielbiam ją.
Spoko, może sięgnę, jak tak zachęcasz. Dla mnie z kolei najlepszą zapowiedzią, w sensie najciekawszą było, sięgam po tytuł, bo tytuł jeszcze nie zapamiętałem, Windblown. I sam tytuł sam w sobie może niewiele mówi, ale chodzi o to, że jest to nowa gra twórców Dead Cells, którą to grę uważam za absolutnie znakomitą. To znaczy z tych powiedzmy metroidwanii rogalikowych to jest absolutny top. Strasznie mi się podobało Dead Cells. Dużo grałem, chyba na Switchu najwięcej. Teraz na PlayStation 5 poprzez PS Portal zacząłem sobie testować. Ale to jest tak znakomita gra, że po prostu w ciemno biorę wszystko, co zrobią twórcy Dead Cells i po prostu ta gra wyglądała całkiem spoko. Też jest rogalikiem, ale już z perspektywy, już w trzech wymiarach jakby. To znaczy,
kołopowy, nie?
Właśnie, dobre pytanie, bo jakby były trzy postaci, ale nie jestem pewien, czy to jest kołopowe, szczerze mówiąc, bo możliwe, że to jakby są jakieś, nie wiem, AI, albo że to jest możliwość wybrania którejś z tych postaci. Nie jestem pewien.
Koop sam się, wiadomo, nasuwa.
Tak, nasuwał się. Próbowałem znaleźć jakąś informację, ale nie zdążyłem tego potwierdzić. W każdym razie nie ma to dla mnie znaczenia. Jeżeli to jest gra twórców Dead Cells, to jest jakby dla mnie to jest totalny must have, więc to koniecznie. I druga taka gra, której się bardzo cieszę, że wraca w pewnym sensie, bo skoro już remasterujemy te wszystkie, kurcze, wielkie hity, jeden za drugim, duzi wydawcy, no to właśnie widzę, że nadszedł nowy trend, czyli remasterowanie indyków. I tym indykiem jest Brother, A Tale of Two Sons. I to jest jedna z takich gier wyciszkaczy łez.
Nigdy nie grałem właśnie.
Właśnie bardzo fajna gra, bardzo pomysłowa. To jest gra twórcy później bardzo znanego, w sensie tego... Jezu, teraz mi uciekło, ale kojarzonego, znaczy nazwisko mi jego uciekło z głowy, ale on pokazywał faki na innych game, na poprzednich Game Awards, pamiętasz?
A, wiem, było.
To jest twórca tych gier właśnie koopowych, takich zbierających masę nagród, nie? Więc on bardzo lubi te mechaniki, gdzie dwóch graczy coś robi, a w Brothers ta mechanika polega trochę na tym, że ty sterujesz dwoma braćmi, musisz im pomagać. To nie jest chyba koopowa gra, czy nie, to nie jest koopowa gra, ale jakby masz dwie postaci, którymi sterujesz i na tym polegają zagadki logiczne. Ale ta gra jest bardzo urocza, bardzo ładna, bardzo taka klimatyczna i bardzo smutna i myślę, że warto. W sensie fajnie, że ludzie ją odświeżą sobie po prostu, nie?
No dla mnie natomiast bardzo fajnym trailerem był Hellblade 2. Zwłaszcza, że zaczął się koncertem, utworem Heilunga jakby na żywo i to było bardzo miłe, bardzo klimatyczne przejście z tego kawałka granego do trailera zrobił na mnie duże wrażenie. Aczkolwiek ja mam z tą grą problem, zawsze ona jest dla mnie trochę ładna, zarąbisty koncept tych głosów choroby psychicznej, która trawi główną bohaterkę. I pokręconego absolutnie świata, zanurzonego trochę w mitach, a trochę w szaleństwie. Versus mechanika, która jest co najmniej po prostu okej, powiedziałbym, ale nic ciekawszego. Więc jakby zawsze traktowałem tę grę jako tylko ciekawostkę i nie jestem tym największym fanem, którzy jak słyszą tą nazwę tej gry, to po prostu aż... para im z uszu wylatuje. Okay. Ale tak, wygląda super. No.
Ja zrobiłem szybki research. Joseph Fraser i to jest oczywiście od A Way Out i oczywiście od It Takes Two. Nie? Czy jest po prostu dlatego, to jest jeden z takich może mniej kojarzonych. Znaczy dobra, no pokazywanie faków trochę mu przyniosło wtedy takiej krótkiej popularności, ale jakby na pewno jest strasznie pomysłowym twórcą. Ja bardzo lubię te jego gry, bo one są rzeczywiście bardzo pomysłowe i już Brothers A Tales of Two Sons było bardzo pomysłowe, jeśli chodzi o mechanikę i miało fajną historię i właśnie było fajne. Sorry, chciałem po prostu to rzucić, żebyśmy nie zostawili nas samych oraz wszystkich słuchających i oglądających w niepewności, o kim mówiliśmy. Tak. Mnie się też, znaczy Heilung wiadomo, klimatyczne, ale nie wiem, jakoś cały czas nie przyszedłem jedynki i nie wiem, czy sięgnę po... Znaczy w sensie sięgnę,
jak
ale...
Jak mówię, ten gameplay jest tam bardzo taki, ta walka jest po prostu, Jezus Maria, takie to... Trzeba się trochę jakby, wiesz, być przekonanym, że chcesz to zrobić, nie?
No, jakoś tak mówię, historia Senua to jakby... Nie grałem jeszcze, może kiedyś sięgnę, tylko też mniej mnie może ekscytował ten trailer. No na pewno z tych takich powiedzmy indie rzeczy, no to jest nowa gra twórców Ori. Tutaj akurat trudno było dużo wywnioskować, ale jakby jest troszkę tam mroczniejszy chyba ten klimat, taki fantazy dosyć mocno, ale to też znowu niewiele, znaczy i tak dowiedzieliśmy się więcej niż jeżeli chodzi o Kojimę powiedzmy, tak, bo tam były jakieś fragmenty gameplayu, ale to są twórcy Ori znowu, czyli twórcy dwóch znakomitych Metroidvanii, przepięknych, z fantastyczną muzyką, z świetną historią, pomysłowych, chociaż bardziej klasycznych, jeśli już chodzi bo Dead Cells było czymś takim oryginalnym połączeniem dwóch gatunków, powiedzmy o tyle, Ori jest już bardziej raczej klasyczną Metroidvanią taką, więc to nie jest jakieś super oryginalne, ale też świetne wykonanie, więc też super, że coś zapowiedziano. Tak patrzę jeszcze, co z tych indyków, no oczywiście, Inscription to jest znakomita, bardzo szalona, bardzo dziwna gra, karciana sort of, gdzie w jakiejś dziwnej chatce grasz w karty z jakimś takim typem, który, nie wiem, to jest takie horrorowe trochę, trochę pastiżu w tym jest, trochę takiego specyficznej atmosfery, takiego właśnie mrocznego humoru powiedzmy i zagadki, ale świetna gra, bardzo pomysłowa, wychodząca poza konwencję po prostu grania, ale ty masz tą chatkę, po której się przemieszczasz. W trakcie gry możesz zdobywać jakieś przedmioty, one pozwalają ci potem na przykład otwierać, nie wiem, na przykład skrzynię w tej chatce i wyciągać jakieś dodatkowe karty, czy w ogóle elementy, poznawać trochę tą historię. No i jakby tam też często giniesz i to w ogóle wszystko jest takie creepy. No i właśnie twórcy tej gry będą robili kontynuację swojej poprzedniej gry i trailer był bardzo dziwny, nie przekonujący mnie do końca, ale właśnie to jest tak, że jeżeli wiesz, że twórca zrobił coś absolutnie znakomitego, to ja mam ochotę przetestować jego nową grę, nawet jeśli niekoniecznie trafia w mój gust.
A podobał ci się nowy trailer twórców No Man's Sky?
Tak, szczerze mówiąc
wyglądał
tak.
Wyglądał super, nie?
Wyglądał super. I w ogóle, wydaje mi się, jakbym miał powiedzieć, co jest moim zdaniem największym jakby taką zapowiedzią, taką świeżą, to jest właśnie to. Mhm. Bo oni z jednej strony mają już w tym momencie niesamowitą rozpoznawalność, więc ja mogę sobie wyobrazić, że w tego survivala będą grały setki tysięcy osób. Czy miliony, tak? A poza tym, no mają też fajną technologię. Nauczyli się, mam nadzieję, sporo na failu, jakim był start No Man's Sky.
Mam nadzieję, bo wczoraj też wyszedł szef studia, Sean, nie pamiętam
nazwiska. Tak?
Właśnie. Wyszedł na tym i naobiecywał. Naobiecywał sporo. Tam mówił o multiplayerze i przeszedł taki, wiesz, śmiech po sali, więc mam nadzieję, że już ogarnął i wie, że nie wolno kłamać, bo potem nos rośnie.
Zyski też, więc wiesz.
Ale tak, no gra wygląda super, tylko wiesz, co mnie martwi, to to, że to jest właśnie proceduralnie generowane. Ja tak średnio przepadam za tego rodzaju grami, bo zawsze tego rodzaju generowanie świata nie sprzyja jakby wypełnianiu tego świata czymś bardzo ciekawym i przewidzianym, co możesz to lepiej po prostu dopieść. Taka proceduralnie generowane, wiadomo, jest zawsze zostawione gdzieś tam w jakimś algorytmie. Ale zobaczymy. Wygląda na pewno super. Fajny projekt.
Tak, wygląda ładnie i no mnie to ciekawi, bo jakoś No Man's Sky zawsze ostatecznie mnie odstrasza jakby mocnym tym aspektem survivalowym. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądało tutaj ta gra, bo ona wygląda na trochę taką, nie wiem, bardziej zrozumiałą, bo No Man's Sky jest trochę taką też grą, która na początku jest trochę cię przytłacza, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę masz robić i jaki jest twój cel i do czego zmierzasz, albo co chcesz robić w tej grze, tak przynajmniej ja miałem. A ta wygląda trochę bardziej tak przyjaźnie, zobaczymy, ale jest jeszcze inny survival zapowiedziano, który też może być w pewnym sensie zapowiedzią tej imprezy, czyli Park Jurajski Survival.
Ach, no tak, rzeczywiście.
Tylko znowu, mało pokazano, prawie nic, więc wydaje mi się, że to jest singlowa gra.
Chyba
nie?
Tak.
Więc to może być o tyle ciekawe, bo często survivale jednak są grami multi, a tutaj masz survival singlowy, więc w sumie... Ale bardzo ładny był ten trailer, w sensie może nie mówił dużo o samej grze, ale był znakomicie jakby napisane, czy pokazane były wszystko to, co było, trzeba było zobaczyć. Były dinozaury, były jeepy, wszystko było, tak? Było chowanie się jest ta przecież kultowa scena w kuchni chyba, w każdym razie takich metalowych, z metalowymi szafkami, no i rozrzuconymi.
Sławna brama parku
Jurajskiego. Tak, wszystko tam było, co trzeba, więc jakby zagrali na sentymencie na maksa po prostu. W ogóle ta marka teraz dosyć mocno odżywa, jeśli chodzi o gry, nie? I to nawet nie, na razie nie jest źle, bo są te strategiczne gry, które były nawet całkiem okej. Frontiera, które wypuszcza Frontier, tych dwie już chyba, nie? Więc całkiem spoko, że ta marka jakoś tam sobie żyje. Więc tych zapowiedzi trochę było, nie było jakieś może ekscytujące totalnie, chociaż mówię, dla mnie tych parę indyków wystarczy dla taką imprezę i ja jestem aż nadto zadowolony. I myślę, że trochę tak z taką imprezą jest, że każdy ma jakąś taką grę. No są takie osoby w redakcji, pozdrawiamy Iktiusa, który na przykład, nie mu wystarczy, że Monster Hunter został zapowiedziany i to po prostu wow, super.
Od rana o tym mi gada, tam jak byłem rano dzisiaj.
No dokładnie, więc jakby było sporo, było różnorodnie, było trochę japońskich rzeczy też, różne persony, nie persony, więc jakby są też, jest gra od twórców persony, która wygląda jak persona, ale personą nie jest.
Ale tak, no to jest, rozumiem, albo to, bo tam jest Shin Megami Tensei, tak. Wiesz, persona i czasami nie wiesz, którą część oglądasz, jakby którą serię oglądasz.
Jak się nie znasz, to tak, nie?
No, ale no tak, no, jakby to nie było właśnie taka nokautująca liga tych tytułów, ale jednocześnie nie mam wrażenia czy poczucia, że w ogóle, o mój Boże, nie będzie w co grać w przyszłym roku czy za dwa lata, bo tak nie jest.
Jakby. Chociaż sporo z tych gier miało premierę 2025 i to też takie albo nie miało dat premiery, takie to było trochę niepokojące, ale zobaczymy. To co? To może jeszcze powiemy parę słów o nagrodach. No i co?
No, wedle przewidywań wszelakich Baldur's Gate 6 zaorał konkurencję.
6? Już?
Trzy.
Ale 6 za tą statuetę dostał.
Właśnie o co mi chodziło, skrót myślowy, ze zmęczenia.
Widzę, że zaczyna wchodzić już brak stresu.
Tak. I Alan Wake 3, tak?
Dostał 3 statuetki nawet.
Tak, 3 statuetki. No fajnie, fajnie, tylko no tak, Sven Winsk, czyli szef Larian Studios, siedział na tej widowni od początków w tej swojej zbroi. W ogóle tak. Siedział, masakra. Ile to godzin? Ponad 3 godziny, tak? Prawie 4 pewnie. Trwało. Siedział tam i wyszedł tylko raz, na koniec, żeby odebrać goty i zejść, wypowiedzieć niecałą minutę przemówienia i zejść ze sceny. Mimo, że wcześniej zdobyli Nietzsche Astariona, aktora, który odebrał statuetkę za best performance, zdobyli wiele razy i ani razu ich nie zaprosili na scenę.
Bez sensu.
No, dziwne to było. To jest było mega dziwne. Rozumiem chyba, z czego to wynika. To wynika tak samo, dlaczego na przykład Zelda wyszła. Skoro na przykład bez RPG było odczytywane, wygrał oczywiście Baldur, nie wyszli na scenę. Nikt nie wyszedł. Po prostu powiedziano, kto wygrał i jedziemy dalej. Natomiast Zelda, odbierając nagrodę, odebrała ją. I dlaczego? No pewnie dlatego, że chcieli... To była jedyna nagroda, którą wygrała Zelda. Jakby przekazać tą nagrodę, wręczyć im, docenić, tak? No niemniej trochę jest to dziwne, kiedy siedzi twoja najlepsza gra, która zebrała 6 statuetek, czy 5, jeżeli nie liczymy aktora, wychodzi raz.
No, czy może taki był zamysł, że raz się wychodzi, ale to jest zły zamysł po prostu, bo, znaczy, zły, no, z drugiej strony to jest trochę tak, że to jest nudne, nie? To znaczy, rozumiem, że fakt, że ktoś wychodzi ileś razy, to co on tam ciekawego powie, nie? Że...
No wiesz, może zażartować. Były takie sytuacje w historii The Game Awards, że ktoś wychodził parę razy i wychodził, biorał już tą statuetkę i schodził taki, wiesz, bez tyłu.
No, rozumiem trochę w tym sensie, że rzeczywiście bardziej ekscytujący jest trailer niż na przykład słowa dewelopera, którego większość ludzi nie kojarzy, bo ile jeszcze powiedzmy twórcę Baldura to fani kojarzą, ale już na przykład twórcę, nie wiem, Cocoon na przykład, czy ludzie by kojarzyli na przykład i wiedzieliby, kto w ogóle mówi do nich? Nie, pewnie nie. To tak na marginesie gra indie, która zgarnęła statuetkę, zresztą zasłużenie. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to w zasadzie bardzo takie bezpieczne były te nagrody, w sensie nie było żadnych zaskakujących jakichś wyborów, poza jednym. Jednym, który jest z naszej perspektywy polskiej totalnie niezrozumiały. Chodzi o kategorię gry strategiczne i symulacyjne.
Tak.
Kategoria, która sama w sobie jest niespecjalnie mądra, bo łączy w sobie dwa różne gatunki. I to tak jakbyśmy porównywali właśnie na przykład DCS-a, czyli totalny hardkorowy symulator samolotów, nie wiem, z Age of Empires na przykład, nie? Bo to jest gra strategiczna. I to jest, ta kategoria sama w sobie jest głupia, a wygrał w niej gra Pikmin 4. Mhm. Co jest z wyborem z naszej perspektywy dosyć dziwnym, zwłaszcza, że wyszły co najmniej dobre, całkiem niezłe, właśnie Jagged Alliance, albo wyszła strategiczna gra w uniwersum Aliens. Więc one są całkiem dobre obie, a wygrała, no, popularność na zachodzie Nintendo jest gigantyczna, więc wygrało Pikmin 4, tak?
No ponoć bardzo dobra gra. Ja nie grałem, po prostu nie jest mi po drodze ze Switchem też, ale ponoć bardzo dobra gra, więc okej. Okay, no.
Ja nie wątpię, ale to jest taki wybór, który mi nie pasuje rzeczywiście, że znaczy jakby okej, jest to może gra strategiczna, ale jakby... To nie do końca się kojarzy.
Tak, ale to są ten moment, w którym zderzają się zupełnie dwa inne światy.
Tak, jakby dokładnie.
Europa i USA, które jest kompletnie jednak... Mamy wiele cech wspólnych, jasne, ale jednak gdzieś tam ten guz się rozjeżdża w pewnym momencie.
No dokładnie, więc tutaj jakby trochę to tak wyszło tak sobie. Przynajmniej mnie się to nie podobał, ten wybór. Wydaje mi się, że taki był dosyć dziwny, ale tak jak mówisz, no to jest to wybór czysto amerykański. No Baldur wygrywa, tak? I to było w sumie dosyć przewidywalne. W zasadzie wszystkie inne nagrody, mam wrażenie, że były mniej lub bardziej przewidywalne. Zrobiliśmy sobie nawet w redakcji takie fantazy, zainspirowani zresztą Adamem, pomysłem Adama Celarka, który zresztą występował w podcaście wcześniej, który właśnie ze swoimi znajomymi robi sobie takie fantazy League, czyli powiedzmy typują zwycięzców The Game Awards, więc też zrobiliśmy coś takiego. Jak będę miał chwilę, to po południu to podliczę i zobaczymy, kto z nas najlepiej się zna na grach, kto najwięcej trafił, albo kto miał najwięcej szczęścia po prostu, bo tam są czasami bardzo trudne. Ciężko jest zdecydować na przykład, która gra VR jakby zdaniem różnych redakcji na świecie wygra taką statuetkę, bo to są bardzo trudne kategorie, ale sprawdzimy. Więc nic szczególnie zaskakującego, ten Pikmin trochę, tak. I tak jak mówisz, no trochę to pomijanie tych ludzi, nie?
A Starfield i Diablo?
A, no tak, oczywiście. Najwięksi przegrani zasadniczo, tak. No kurczę, dwie największe gry tego roku, myślę, że można tak powiedzieć, albo trzech największych gier tego roku, no bo jeszcze Zelda była, nie? Z takich ogromnych tytułów. Nie w Polsce, ale na świecie. I kurczę, dwie pominięte zupełnie w tych głosowaniach.
No Hogwarts Legacy jeszcze było, ale ono było zupełnie nawet nie nominowane w niczym, więc...
Tak. No ale Hogwarts Legacy miało jeszcze tego pecha, że wyszło stosunkowo wcześnie, nie? To było jakieś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to był gdzieś końcówka pierwszego kwartału, początek drugiego, tak. Jakoś tak, nie? Więc to było dawno temu, ludzie zdążyli trochę zapomnieć chyba o tej grze. Ale Diablo, no, żyje cały czas, a nominowane było?
Było.
Chyba w jednej kategorii.
Multiplayer.
Tak, i przegrało z Baldurem zresztą.
Nie wiem, czy też nie było jakby w dostosowaniu ułatwienia dostępu, ale to okay, już mogę
możliwe,
teraz.
Tak. Nie pamiętam też, czy nie było w aktorze, możliwe, że tak, ale nie
aktorze?
Jestem pewien.
Nie
było. Znaczy aktorce, nie było, dobra. Ale i był, co jeszcze było? No i oczywiście Starfield, tak? Też duże bardzo, myślę, rozczarowanie dla Bethesdy, jakby jednak odbiór tej gry.
Todd Howard był na publice, siedział sobie i w pewnym momencie, nawet gdy prezentowano w ogóle trailer serialu Fallout, to wyszła ekipa i gościu w Power Armorze i tam zrobili sobie oczywiście cringe'owy żarcik, że ej, nasi szefowie siedzą na, wiesz, no, przed nami, nie? I nagle kamera najeżdża i siedzi Todd Howard, który nie wyszedł na scenę.
No nie wyszedł, tak. Nie miał jakiej statuetki odbierać i no to jest duża porażka tych dwóch gier, myślę. Bo jakbym miał na początku roku powiedzieć, kto będzie walczył o statuetki gry roku, no to bym wymienił zarówno Starfielda, jak i Diablo, nawet mając świadomość, że to mogą nie być gry idealne, ale nie myślałem, że jednak będą, znaczy nie chcę mówić rozczarowaniami, bo to nie są złe gry. Ani jedna, ani druga nie jest złą. One mają swoje słabsze strony, one mogą być rozczarowujące pod pewnymi względami bardziej niż byśmy chcieli. Ja nie liczyłem na to, że to będzie jakieś artystyczne osiągnięcie, taki Starfield, ale myślałem, że będzie większym fenomenem.
No ale to jest dobry symptom generalnie, że nie wygrało, bo to oznacza, że już dzisiaj musisz trochę więcej się postarać, niż odświeżyć swój stary silnik, zaproponować to, co gracze znają od kilkunastu lat i po prostu wymagamy więcej, tak?
Tak, w ogóle to zwycięstwo Baldur's Gate 3 jest super, bo to jest gra, która jakby ucieka zupełnie z tych wszystkich, no może z jedną rzeczą nie ucieka, w tym sensie, że jest starą marką. Mhm. Ale poza tym, że jest starą marką, no to jest właśnie grą zrobioną bardzo oryginalnie, grą, o której pewnie duży wydawca by nie zainwestował w taką grę, gdyby przyszli do niego twórcy z takim pomysłem na grę, hej, zrobimy taką grę, to żadne EA ani Ubisoft pewnie nie włożyło pieniędzy w taką grę. I się okazuje, że hej, ale właśnie oczekujemy czasem czegoś, co jest oryginalne, co jest inne, co jest nietypowe, bo Baldur ma jednak, nawet jest inną grą od poprzedniej gry, przecież gier studia, bo nie jest to takie Divinity mimo wszystko. Ta zmiana perspektywy kamery zmieniła strasznie dużo w odbiorze gry, moim zdaniem. To, że ona jest za pleców, to, że ona jest w zasadzie bardzo blisko, że taka jest Dragon Age'owa trochę, byśmy powiedzieli, ale zupełnie zmieniło tą perspektywę takiego klasycznego, izometrycznego RPG-a. Zrobiło, że ta gra wygląda jak coś wysokobudżetowego bardziej, nie? Że to nie jest już taka gra dla niszy, jakiś tam RPG, nie? Dla tych hardkorowych piwniczaków, nie? Oczywiście żartuję, nie? Ale chodzi o takie skojarzenie.
No i swoje zrobił Misiu też i Druid.
Tak, i oni potrafili to jeszcze wiralowo, totalnie rozniosło się to wiralowo nieprawdopodobnie, ale super, nie? Super, no. Że nie wielkie pieniądze i leniwe, powiedzmy, odtworzenie, oj, zróbmy Skyrima w kosmosie, tak? I jakby zrobimy to samo znowu z tymi wszystkimi problemami, które ta gra miała i nie spróbujemy ich rozwiązać w jakiś sposób. No i jak widać, no spoko, fajnie, mnie to cieszy.
Był jeszcze wątek polski, który należy docenić, a tam mianowicie Cyberpunk pojawił się na scenie nawet.
No tak.
Bo normalnie rozdali im statuetkę, więc było to ciekawe zobaczyć, docenić w końcu w kategorii Best Ongoing Game.
Tak, tak, tak. Czyli jakby najlepiej wspierana gra.
Tak, zazwyczaj tam No Man's Sky wygrywał. Tak, Nomad Sky znowu był nominowany w tej kategorii na marginesie,
tak.
Ale tak, wygrał Cyberpunk, myślę, że absolutnie zasłużenie po tych wszystkich patchach,
tak.
Po dodatku, wersjach Ultimate i tak dalej, super fajnie było, jest jakieś tam redemption story.
No jest to ciekawe, tak, i też się cieszę z tego powodu, bo to jest naprawdę świetna gra i szkoda, że miała taki ciężki start, szkoda, że tak długo trwała ta naprawa, szkoda, że po prostu nie wypuszczono jej później, rok później i byłoby zupełnie inaczej. Ale gra jest świetna, dodatek jest kapitalny. No i super, no fajnie, bo to jest taka ładna historia. Myślę, że CD Projekt już jakby nie musi się martwić bardzo o swój wizerunek. Jakby tym dodatkiem, teraz jeszcze tym ostatnią aktualizacją, która dodała metro, też trochę takie bardziej memiczne, nie? Że, no bo w sumie co, przejedziesz się tym metrem raz, tak, już do niego nie wrócisz.
Takie
nie?
Dla fanów po prostu, tak. Macie, chcieliście.
Chcieliście, macie, nie? Trochę tak jak z tą policją, przynajmniej ja z mojej perspektywy.
Szkoda, że tracą na to czas, no ale niestety czasami trzeba zadowolić fanów, chociaż oni, nawet ci fani nie wiedzą, po co im to metro jest potrzebne. Spoiler alert, absolutnie po nic, więc...
No, dokładnie tak. Ale spoko. Dobra, słuchaj, to co, będziemy kończyć. Nie chcemy, żebyś nam zasnął na wizji.
Dziękuję.
Więc chociaż to mogło być ciekawe, ale nie, nie będziemy się tak przemęczać. Więc to co, za tydzień słyszymy się i widzimy się, znaczy słyszymy się w tych samych miejscach, ale widzimy się na TV Gry Plus. Część materiałów zresztą naszych, które puszczaliśmy w poprzednich tygodniach, już lądowała na TV Gry Plus, a teraz wyląduje tam również przegląd tygodnia. I co, bardzo dziękujemy wam za odsłuchanie albo obejrzenie. Napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o trailerze. Jeśli jeszcze w ogóle interesuje was GTA, jeśli temat wam nie zbrzydł, albo co wam się najbardziej podobało na The Game Awards, na co czekacie najbardziej w przyszłym roku.
A jeśli wam nie zbrzydł temat GTA, to zapraszam na gry online. Tam na pewno postaramy się, żeby wam zbrzydł.
I tym optymistycznym akcentem kończymy. Trzymajcie się, cześć.
Hej, hej.
Opa.